Myślę, że nieraz dane było nam pojechać w jakieś takie szczególne, wymarzone miejsce, aby odpocząć. Coraz więcej pracujemy i ten wypoczynek staramy się dobrze zaplanować, bo chcemy dobrze wypocząć, biorąc pod uwagę, że właśnie życie jest pełne wyzwań. Nieraz zbieramy katalogi takich pięknych miejsc i oglądamy je, przeglądamy zdjęcia, wyobrażamy sobie, jak to będzie w tym słomkowym kapeluszu, pod tym parasolem, na tej plaży, w tym słońcu, cały ten wypoczynek, prawda? I zanim tam pojedziemy, to nieraz już wiemy, jak to miejsce będzie wyglądało i potem nawet jak już jesteśmy, to mówimy, o bardzo proszę, rzeczywiście to miejsce widziałem, to na zdjęciu było ładniejsze, prawda? Trochę widocznie podretuszowane było to miejsce i tak dalej. I tak przygotowujemy się na nasze urlopy, do takich wyjazdów. A pytanie jest, czy tak samo przygotowujemy się do nieba? Oglądamy ten Boży prospekt, Słowo Boże, i wyobrażamy sobie, jak tam jest. Czy to niebo nas pociąga, czy to jest raczej oferta, która, wiecie, tak przechodzimy szybko w inne miejsce, bo jakoś niekoniecznie może, prawda? Inaczej sobie wyobrażamy ten wypoczynek, a jednak będzie to miejsce nie tylko odpoczynku po dziełach tutaj na ziemi, ale wierzę też, że kreatywnej działalności i życia pełnego pasji życia, wieczności. Tradycja żydowska mówi o czterech rabinach, którzy byli w niebie. Jeden, Ben Azai, zobaczył chwałę Bożą i zmarł. Ben Soma został olśniony przez nią i postradał zmysły. Asher zobaczył ją i jest zapisane, wyciął młode drzewka, a Akiba spokojnie uniósł się do góry, a następnie spokojnie wrócił na ziemię. Dawid Stern w swoim komentarzu do Nowego Testamentu sugeruje, że Asher w wyniku tej wizji stał się Żydem mesjańskim i właśnie dlatego został w taki sposób określony i napiętnowany w pewien sposób, ponieważ to, co zobaczył, zmieniło zupełnie jego podejście też do osoby Jezusa Chrystusa, ale to tylko domysł. W Słowie Bożym, w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w wersetach od 7 do 10, apostoł Paweł dzieli się z nami takim świadectwem, które może być dla nas, może się wydawać jak przestroga. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, a właśnie dosłownie przed chwilą mówił o tym, że był w trzecim niebie i widział, i słyszał. Słyszał słowa, których nie godzi się i nie wolno mu powtórzyć, więc nie wiemy, co słyszał. Ale był w trzecim niebie, a więc w miejscu zamieszkania Boga, w miejscu przebywania tych, którzy odeszli do Pana, w miejscu, gdzie przebywają aniołowie, w miejscu, gdzie jest Tron Boży, w końcu w miejscu, gdzie jest Baranek Boży, gdzie jest też Duch Święty. A więc bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej moc okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paweł miał liczne objawienia i Bóg w trosce o to, aby nie popadł w pychę, pozwolił, by w ciało jego został wbity cierń. Dla wielu ludzi byłoby to nie do pomyślenia, aby tak mówić, ale tak było. Bóg pozwolił na to w trosce o Pawła, aby to, co widział, to, co poznał, to, co wie, nie stało się dla niego powodem pychy i upadku. Pycha chodzi przed upadkiem. Wiecie, czasami niestety znajomość Słowa Bożego potrafi prowadzić nie do życia, ale do upadku, jeżeli nie strzeżemy swojego serca, nie badamy go. Możemy wzbić się w pycha, więc Bóg czuwał nad Pawłem, aby tak się nie stało. Ale Słowo Boże zachęca nas, że kiedy my będziemy czytali o niebie, to raczej będziemy pocieszeni. I nie musimy się obawiać, że wpadniemy w pychę z tego powodu. W 1 Tesaloniczan 4,18, kiedy apostoł Paweł pisze do wierzących w Tesalonice na temat losu tych, którzy umarli, pisze, co się wydarzy w dniu, kiedy Chrystus powróci. Chcę, żeby o tym wiedzieli dobitnie, wyraźnie i kończy ten opis słowami: przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jest to opowiadanie, pocieszanie, w którym rdzeniem jest wieczność z Bogiem. W Apokalipsie świętego Jana, a więc Księga Objawienia, rozdział 1, werset 3, mamy zachętę: błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski, a więc powinniśmy mówić o niebie. Powinniśmy mówić o niebie. Powinniśmy się do niego przygotować. Powinniśmy za nim tęsknić. Powinno być dla nas bliskie. A więc sięgnijmy do Pisma Świętego, aby zobaczyć, co ono mówi nam o niebie. I dzisiaj spojrzymy na podstawie Księgi Objawienia, rozdział 4 i 5. Spójrzmy więc do 1 wersetu rozdziału 4. Jan mówi: potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Jan stoi przed otwartymi drzwiami. To są drzwi do nieba. Co słyszymy? No właśnie, nawet głuchy by usłyszał. Jakby głos trąby rozmawia z nim. A więc to wszystko, co tam się dzieje, jest tak wyraźne, tak dobitne, tak przeszywające, tak przenikające, że Jan, pomimo że też jest już w podeszłym wieku, pewnie jest około 100-letnim mężczyzną, słyszy i widzi wszystko bardzo wyraźnie. I jeden z wersetów w Księdze Objawienia jakby rozwija ten wątek. Słyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu. Ja wiem, że większość z nas szum wód to co najwyżej jest odkręcony kran nad zlewem i nad wanną, ale tu chodzi o wodospady. O wodospady i ten dźwięk, który po prostu jest tak potężny, gdzieś na granicy jest z jednej strony przerażenia, z drugiej strony zachwytu. Prawda? A głos, który słyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach, śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. Jak potężny jest to dźwięk, może oddać to, co działo się na przykład w świątyni w Jerozolimie albo w przybytku. Dawid ustanowił lewitów. Tam były zmiany lewitów. Oni grali i śpiewali. I ktoś policzył, że było to natężenie dźwięku zbliżone do tego, które występuje przy starcie samolotu pasażerskiego. Takie natężenie dźwięku. Dlatego pielgrzymi, którzy szli do Jerozolimy już na kilkanaście kilometrów, słyszeli tą muzykę i wchodzili do Jerozolimy, do Jerozolimy przy jej dźwiękach, przy dźwiękach trąb. Oni słyszeli tą muzykę, ich serca się nastrajały, tak jak nasze powinny nastrajać się, gdy idziemy do zboru. Nie wpadamy bez refleksji, słuchajcie, ale nastrajamy się, przychodząc tutaj w modlitwie, w takim zachwycie nad Panem. Nie po to, żeby powiedzmy kogoś tu rozjechać, ale właśnie by oddać Panu chwałę. I chcemy być gotowi, że kiedy zasiądziemy w tych ławkach, to tak jakbyśmy stanęli w blokach na starcie, aby oddać Bogu chwałę, aby się modlić, aby otworzyć swoje serce. Do nieba będziemy wchodzili przy dźwiękach pieśni. Tam non-stop uwielbiają. Nie wiem, czy to ci się podoba, czy nie, ale tak tam jest. Tam nie milknie uwielbienie, jest to uwielbienie, które jest wyśpiewywane. Jest to uwielbienie, które wdziera się do twoich uszu, przenika twoje serce, jest wszędzie. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Tato zabierał mnie niejednokrotnie na lotnisko, tam pracował. I pamiętam, był taki jeden newralgiczny moment w tej pracy, że trzeba było w ciągu jednej nocy zmienić osprzęt samolotów z tego, którym obsiewano na opryski. I wszyscy robili to w ciągu jednej nocy i to był bardzo pracowity dzień. I jako dziecko po prostu siedziałem tam przez długi czas, ale w końcu zasnąłem w tym hangarze i rano, zanim jeszcze słońce zeszło, ponieważ praca zaczyna się tam wraz ze wschodem słońca i kończy z zachodem, nagle wyrwało mnie z miejsca, w którym leżałem, dźwięk pracy lotniczych samolotowych silników. I to był ryk. To był tak potężny dźwięk wypełniający hangar, ponieważ mechanicy rozgrzewali te samoloty, rozgrzewali silniki, sprawdzając, czy wszystko jest sprawne. I to był potężny dźwięk, który czułem w klatce piersiowej. Miałem wrażenie, że zaraz mnie ten dźwięk rozerwie. Prawda? Taki mniej więcej opis uwielbienia i nie chodzi po prostu, wiecie, o siłę dźwięku, ale to jest też obraz tej chwały, która wypełnia wszystko i ciebie przepełni, zanim tam wejdziesz i wejdziesz właśnie w takim zachwycie, jakim jest niebo. A kim oni się tak zachwycają? Kogo oni tak uwielbiają? Dlaczego oni to robią bez przerwy? Wiecie, ja nieraz słyszę uwagi, ile razy można powtarzać jedną i tę samą pieśń, ale właśnie zaraz zobaczymy, że w pewnych okolicznościach można i bez przerwy. Tak zachowują się cztery postaci dookoła tronu, tak zachowuje się 24 starszych, nie starców, starszych, a więc diakonów, przepraszam, prezbiterów. Tak zachowuje się całe niebo. Oni mają powód, by tak się zachowywać i dobrze, żeby on nam nie umknął. A więc do nieba będziemy wchodzili przy dźwiękach pieśni, których przysłanie wybrzmiewa zrozumiale i jednoznacznie. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest, który ma przyjść. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Inny blok pieśni. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, to już pod adresem baranka. Ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewskich, a kapłanów będą królować na ziemi. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę, cześć, chwałę, błogosławieństwo temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Niebo przepełnione jest czcią dla Boga. Niebo przepełnione jest czcią dla baranka. Zanim jeszcze przekroczysz próg nieba, właśnie to dotrze do twoich uszu i będziesz spokojny, będziesz wiedział, że to jest to miejsce. Bo tam uwielbia się Ojca. Tam uwielbia się Syna. Tam uwielbia się Ducha Świętego. Niezwykłe i poruszające jest to, że zapraszani jesteśmy, by wejść. Kto my? Wszyscy, którzy posiadają boską naturę, pisze Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale. Mówi, ci mają szeroko otwartą drogę do wiekuistego królestwa. Te drzwi są szeroko otwarte dla tych, którzy narodzili się na nowo. Ostatnio pożegnaliśmy po długiej chorobie Anetę. Właśnie rozważaliśmy to razem ze zborem w Kętrzynie. I wspominaliśmy tych, którzy odeszli już. I przed nimi ten obraz. I oni przekraczający tę bramę w zachwycie, nie w strachu, w zachwycie, w uniesieniu, w uwielbieniu. To jest niebo. A kiedy już przekroczymy próg, słuchajcie, co przykuje naszą uwagę? Co przykuje naszą uwagę? Tron. Jest tam wiele innych rzeczy, ale przykuje naszą uwagę tron, tak jak przykuł uwagę Jana. Zaraz popadłem w zachwycenie, 4 rozdział, wersety od 2 do 6. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. Wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, na tych tronach siedzących 24 starszych, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Mam tutaj towarzysza na konspekcie. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a po środku wokoło tronu 4 postaci pełne oczu z przodu i z tyłu. Mamy stronę internetową zboru. Jak ją tworzyliśmy, to mówiliśmy dobrze, żeby to, co na stronie zgadzało się z tym, co w środku. Żeby nie stworzyć nieprawdziwego obrazu. Czyli ktoś, kto spotyka się z nami najpierw na stronie, przychodząc tutaj, żeby nie był zdziwiony, że to jest inne miejsce, niż wyciągnął wnioski poprzez ten pierwszy kontakt ze stroną internetową. I wiecie, w niebie jest dokładnie to, co słychać na zewnątrz. Nie ma tam żadnego absolutnie rozdźwięku. Bóg jest w centrum i Bóg jest centrum i dlatego pierwsza rzecz, jaką zobaczymy, to jest tron. I już zaczynamy powoli rozumieć, czemu jest ten cały zachwyt i to uwielbienie i już zaczynamy śpiewać razem z nimi. Nie tylko dlatego, że ten dźwięk nas przeszywa, ale patrzymy na ten tron, widzimy, kto na nim siedzi, widzimy, jaki jest, wystarczy chwila, by tam być i już po prostu chcemy razem z nimi śpiewać. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Jan, patrząc na Boga, ma problem z tym, jak go opisać. Bo jak opisać coś, czego nie ma tutaj na ziemi, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie stąpiło. No to jak opisać? To można powiedzieć, jakby kamień taki, jakby to, podobny do tego. Więc tutaj mamy tego typu opis. A więc patrząc na Boga widzi postać mieniącą się kolorami czerwieni, jaspis i karneol, inaczej krwawnik. A więc kolory czerwieni, to miejsce się w taki sposób mieni. Dodatkowo, kiedy patrzy na tron, to widzi jakby poświatem, czyli promienieje ten tron na wszystkie strony. No i on tu używa słowa szmaragd, a więc albo jest to zielona poświata, albo po prostu kiedy światło załamuje się, padając przez szmaragd, to mamy taką tęczę, prawda? I w ten sposób ten tron i ta postać emanują. I z tronu wydobywają się błyskawice, słychać donosne grzmoty. Czy Bóg jest zły na tych, którzy tam są? No nie. Tak, Bóg się szykuje na sąd, bo za chwilę podejdzie baranek, aby odebrać coś z prawicy Bożej. Ale to jest sąd nad zepsutym i grzesznym światem, który odrzucił Ewangelię. Który odrzucił Ewangelię. Sąd, który nastaje po latach łaski, zwiastowania Ewangelii, wzywania do opamiętania, bo taki jest ten, który siedzi na tronie. Najbliższe otoczenie Boga stanowią cztery postacie. I cechą charakterystyczną jest to, że są pełne oczu. Nie wiemy, jak można opisać, to znaczy z tyłu, z przodu to wiadomo, ale jak na zewnątrz i wewnątrz. Prawda? I to jest ten problem tego opisu. Pełne są oczu. Można by prawie powiedzieć, że są oczami. To gwardia przyboczna Bożego tronu. Bóg wie o wszystkim. Bóg widzi wszystko. On ustawicznie patrzy i przez Jezusa Chrystusa, niczym przez szmaragd, jest to patrzenie, słuchajcie, przychylne. Pełne miłości, pokoju, ale bez tego widzimy ten tron, widzimy błyskawice. To jest zawsze obraz teofanii Boga w Starym Testamencie, kiedy Bóg wstępuje na sąd, aby sądzić swój naród, aby sądzić narody, aby sądzić. A więc te postaci pełne oczu z tyłu, z przodu, na zewnątrz i wewnątrz kojarzą się nam, jeżeli czytamy Słowo Boże, Księga Ezechiela, prawda? Izajasz. To jest coś pomiędzy tym serafem i cherubem, które tam znajdujemy. Mają cechy tych postaci. Jeden przypomina lwa, drugi woła, trzeci człowieka, czwarty orła. Nie będziemy teraz mówili, co to może znaczyć. Każdy po sześć skrzydeł, ustawicznie nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, bez przerwy śpiewają pieśń uwielbienia na cześć Boga, stoją najbliżej Boga, są pełni zachwytu, dlatego co robi, jak robi, nie mogą przestać. Drodzy, czy my mamy taki wyraźny obraz Boga i takie wyraźne doświadczenie, że nasze serce i nasze usta nie mogą się zamknąć w uwielbieniu dla Niego? Słowo Boże mówi, że z jednego źródła nie może wypływać słodka i gorzka woda. I nie ma chyba nic bardziej porażającego niż chrześcijanin, z którego ust wypływają słowa, które po prostu podcinają, które zabijają, które, nie wiem, są takim nawałem krytyki, nawałem jakiejś, nie wiem, bezwzględności. Jakub powiedział takie niezwykłe słowa: zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was i będziecie pełni zachwytu nad Nim. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego absolutnie wszyscy. Zaraz potem wokół tronu 24 inne trony, a na nich 24 starszych, prezbiteroi, nie starców, ale starszych, czyli reprezentantów, nadzorców. Bibliści wierzą, że to chodzi po prostu o świętych Starego i Nowego Testamentu. I te trony otaczają Boży tron albo dookoła, tak zupełnie, albo na wzór greckiego teatru, czyli takim półkolem. Nie wiemy dokładnie, ale tak wynika z opisu. Jak będziemy, to się przekonamy, wtedy sobie to doprecyzujemy. Starsi są ubrani w białe szaty, na głowach mają korony. Z reguły to, co białe, czy białe szaty w ogóle, one świadczą o sprawiedliwych uczynkach, o świętości, czy po prostu o doniosłości, kim oni naprawdę są. Wszyscy mają na głowach wieńce. To jest nagroda za wytrwałość z ręki Pana, z ręki temu, któremu służyli. I podobnie jak cheruby, starsi również bez przerwy, dniem i nocą na okrągło, znów i znów, bez przerwy oddają cześć Bogu, śpiewając Mu swoją pieśń. Musimy stanowczo więcej patrzeć na Boga. Być może musimy pokutować też za to, że więcej w naszych wypowiedziach bywa czasami właśnie krytyki czy śmierci niż uwielbienia. Dla mnie ostatnio był taki czas. Musiałem się wstydzić, przepraszać pewnych ludzi i przed Bogiem się wstydzić i prosić Go, by mnie kształtował. Bo będę o tym mówił za tydzień. Wstrząsnęło się, zamieszało się, a kiedy opadło, byłem smutny, że takie rzeczy okazało się, że są u mnie na dnie serca. I to był czas z jednej strony smutku, ale jestem Bogu wdzięczny. A więc musimy mieć wyraźny obraz Boga. Śpiewają Mu swoją pieśń chwały i kiedy padają przed tronem, aby oddać chwałę Bogu, składają przed Nim swoje korony jako oznakę czci i hołdu. Gdybyśmy, tak jak oni, na co dzień obcowali blisko z Bogiem, w jakimś stopniu na pewno bylibyśmy przepełnieni właśnie takim uwielbieniem i zachwytem. I nasze serca właśnie tym byłyby przepełnione i to by wylewało się z naszych ust. Spróbujmy wraz z Janem złapać więcej szczegółów nieba. Czytamy w 5 rozdziale. Widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzeczy do mnie, nie płacz, jak inne tłumaczenie mówi, nie ma powodu, byś płakał. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Może otworzyć księgę, zerwać 7 jej pieczęci. Widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Kiedy Jan wyostrza wzrok, to blisko tronu, między tronem a tymi 4 postaciami, widzi baranka. W centrum w niebie jest Ojciec i w centrum w niebie jest baranek. Jest Jezus. Jego miejsce nie jest, wiecie, tam, gdzie jest miejsce innych aniołów, czy nawet tam, gdzie jest miejsce wszystkich świętych, ale On jest przy tronie i odbiera z ręki Ojca zwój, bo jest godzien. Bo jest godzien. Co sprawia, że jest godzien? I odpowiedź znajdziemy w pieśni, którą śpiewają 4 postacie i 24 starców. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów i będą królować na ziemi. To właśnie jest, dlaczego baranek jest godzien wziąć ten zwój, otworzyć go i sprawić, że te wszystkie wydarzenia, które tam są zapisane, będą się działy krok po kroku, rok po roku, dzień po dniu. Bo zanim odbędzie się ten sąd i zanim też Jezus będzie miał w nim swój udział, On zapłacił najwyższą cenę i zrobił wszystko, by nas uratować. Dlatego ten, który ratował, ten, który zbawił ciebie i mnie, ten, który dzisiaj jeszcze jest barankiem Bożym, on też będzie sędzią sprawiedliwym, który wykona to wszystko, co jest tam napisane. Ojciec oddaje losy całej ludzkości w jego ręce, bo on jest przede wszystkim Zbawicielem. Dlatego będzie również sędzią. I spójrzcie, cheruby 24 starców oddaje mu identyczną cześć jak Ojcu. Identyczną. Oni dokładnie tak, jak wielbili Ojca, teraz wielbią Jego i czczą. Bo kto nie czci Syna, ten nie czci również i Ojca. Bo ta sama cześć należy się Synowi. Spójrzcie, on nadal jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata nadal, ale będzie też tym, który będzie sądził narody. Nadal dzisiaj, gdy przyjdziesz do Niego ze skruszonym sercem, on dla ciebie będzie barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata i zgładzi również twoje, bez względu na to, jak bardzo będziesz brudny. Więc przyjdź do Niego. On nadal jest barankiem. On nadal chce cię ratować. On nadal ma dla ciebie zbawienie. On nadal ma dla ciebie czas. On nadal ma dla ciebie łaskę. Ale nie ociągaj się, bo dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I w tej kolejnej wizji, już z końca Księgi Apokalipsy, widzimy tego samego Jezusa. Tutaj jest On barankiem. Dzisiaj On jest barankiem. Ale tego dnia popatrz, jaki będzie Jezus i jakie zadanie wykona. Widziałem niebo otwarte, biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny, prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy, oczy zaś jego jak płomień ognia, na jego głowie liczne diademy, imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam, przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przywleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał podbić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Sprawiedliwy w swym sądzie. Tłoczący kadź Bożego gniewu, a jego płaszcz umoczony we krwi. To już nie jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest Król Królów i Pan Panów, który sądzi narody. Znamy ten fragment z Księgi Sofoniasza. Nie trzeba mieć zbyt bujnej wyobraźni, by zobaczyć ten obraz. Myślę, że jak Sofoniasz to widział, to był przerażony. Ten prorok Boży, który był po prostu przerażony tym obrazem. To jest obraz, który po prostu powala z nóg i dobrze, żebyśmy go nie wygładzali. Słuchaj, dzień Pański jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku, utrapienia, huku, hałasu, ciemności, mroku, obłoków, gęstych chmur, trąby, okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym, przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Dzisiaj Jezus jest barankiem, który gładzi grzechy świata. Ratuj się z tego grzesznego pokolenia, bo dzisiaj jeszcze można. Ale tego dnia poza strachem nie będziesz już mógł zrobić nic. To będzie dzień sądu, dzień gniewu, dzień krzyku. Nawet bohater tego dnia będzie krzyczał. Dzisiaj jest dzień łaski. I dzisiaj niebo, a w nim baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jeżeli przyjdziesz do Niego skruszony, jeżeli przyjdziesz do Niego z otwartym sercem, On Cię przyjmie. On Cię przygarnie. On Cię oczyści. On Cię uzdrowi. On weźmie w swoje ręce Twoje życie. Nada mu kierunek i sens. Zrób to. Przyjdź do Jezusa. Nie zwlekaj. Nie zwlekaj. Apokalipsa. A więc mamy Ojca, mamy Syna. Chciałbym, żebyśmy razem z Janem jeszcze wyostrzyli na chwilę w swój wzrok, dobrze? Znajdźmy Apokalipsę, 4 rozdział, wersety 5 do 6. Przeczytajmy ten werset. Z tronu wychodziły błyskawice, głosy, grzmoty. Przed tronem zaś płynęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postaci pełne oczu z przodu i z tyłu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, kto tam jest. W bezpośrednim sąsiedztwie, a też integralną częścią Jezusa, Baranka Bożego, jest Duch Święty. Tak, widzimy to bardzo wyraźnie. 7 pochodni. Duch mądrości, rozumu, rady, mocy, poznania, bojaźni Pana, sprawiedliwości i prawdy. Pełnia Ducha w Jego działaniu i naturze. Nie wiem, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Czy jesteśmy absolutnie otwarci na Słowo Boże, czy jesteśmy może zdystansowani do tego, co tu jest mówione. Ale tak jak świeci tych 7 pochodni przed tronem Bożym, tak każdy z nas potrzebuje, aby do prawdy Pisma Świętego przekonał go nie człowiek, ale Duch Święty. I Jezus powiedział taką ważną rzecz, że Duch wprowadzi nas we wszelką prawdę, nauczy nas wszystkiego, przypomni nam wszystko. Jest to Duch prawdy, mądrości, rozumu, Duch Święty, bez którego nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć, ale też przeżyć trwałej przemiany, prawdziwego opamiętania, nawrócenia i pokuty, ponieważ On ma nas przekonać o grzechu. On ma nas przekonać o sądzie. I On ma nas przekonać, że nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata, a jedynie sprawiedliwość Jezusa Chrystusa jest tym, co Bogu się podoba i co On uznaje. Zobaczcie, czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 3, ten ważny fragment. Kiedyś byliśmy przerażeni, ale dzisiaj czytamy to z taką wdzięcznością. Możemy powiedzieć w zupełnie inny sposób, tak zgrzeszyłem. Przyznać się do tego. Tak, jestem grzesznikiem. I temu już nie towarzyszy, wiecie, takie poczucie winy, takie poczucie wstydu. Tylko nie wiem jak u was, ale towarzyszy mi poczucie wdzięczności, po prostu radość, że mogę mówić to z takiej perspektywy spotkania z Jezusem Chrystusem. Wcześniej brakowało chwały Bożej, ale dzisiaj przez to, że jesteś usprawiedliwiony, jesteś tą chwałę przez Niego ubrany. Jesteś usprawiedliwiony darmo z łaski Jego. On cię odkupił, ponieważ Bóg ustanowił go jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną, przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości swojej pobłażliwie odniósł się do popełnionych przez ciebie grzechów. Dlaczego? Bo Jezus jest jedynie sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, kto wierzy. Bóg chce, abyś czuł się i był sprawiedliwy i święty nie na podstawie swoich czynów, ale nadziei i wiary położonej w Jezusie Chrystusie, że On cię usprawiedliwi i uświęci tak, jak Ojciec tego wymaga. Czy trzymasz się tak wiarą? Czy Duch Święty cię już do tego przekonał? W niebie będziesz święty i sprawiedliwy nie dlatego, że tak się wygładziłeś, że tak już nie popełniasz błędów, tylko dlatego, iż uwierzyłeś, że przez Jezusa możesz być sprawiedliwy i On cię obdarowuje swoją sprawiedliwością i świętością. Drodzy, w centrum, w niebie jest tron. Na tym tronie Ojciec, ale też widzimy tam Baranka, widzimy tam też Ducha Świętego. Widzimy starszych, widzimy czterech serafów lub cherubów, jakbyśmy to powiedzieli. Tam jest również niezliczona ilość aniołów, niezliczona ilość świętych z wszelkiego narodu, języka, plemienia. Ale w centrum jest tron. Tron Boga. Pozwól, że zadam ci pytanie na koniec. Czy w centrum twojego życia, tu na ziemi, jest Bóg? I wszystko kręci się wokół Niego i ze względu na Niego. Myślę, że w szczerości prawdy powiemy, na pewno chcielibyśmy, żeby tak było. Ale czy jest, to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Ale ostatnie wezwanie, które chciałbym skierować do nas dzisiaj. Rzymian 10 rozdział. Blisko ciebie jest słowo. W ustach twoich i w sercu twoim. To słowo, które głosimy. Bo Duch Święty sprawia, że to słowo przenika dzisiaj twoje serce, jeżeli jesteś otwarty. Twój umysł, ciebie całego. I może po raz pierwszy jesteś tym słowem tak wypełniony. To słowo, ono jest duchem i żywotem i ono powoduje reakcję w tobie już teraz. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I Paweł pisze o tym, że wszystko zaczyna się od serca. Od tej głębokiej wiary, że jedyny ratunek jest przez Jezusa Chrystusa. I kiedy z tego głębokiego przekonania zawołasz do Niego, Jezu, ratuj mnie, będziesz zbawiony. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Więc chciałbym się dzisiaj Ciebie zapytać. Czy chcesz świadomie wezwać dzisiaj imienia Pańskiego i powiedzieć: Jezu, ratuj mnie, bądź Panem mojego życia. Czy chcesz? Czy masz takie pragnienie? Czy masz takie pragnienie? Wołaj do Jezusa. Wołaj do Jezusa. Chciałbym Cię zachęcić. Po nabożeństwie będzie krótka przerwa, bo mamy dzisiaj ważne spotkanie. Ale jeżeli jest to mocnym pragnieniem w Twoim sercu, proszę Cię, przyjdź tutaj do przodu. Będziemy mogli porozmawiać o tym. Będziemy mogli się o to pomodlić. Może będzie trzeba, a wręcz na pewno, spotkać się, żeby spokojnie porozmawiać. Ale dzisiaj jest dzień zbawienia. I jeżeli jest w Tobie mocne przekonanie i pragnienie i przepełnia Cię ten głos: Jezu, ratuj mnie, głos Twojego martwego ducha, który woła do Jezusa o życie, zrób to dzisiaj. Bo powiem Ci, co się stanie, jak wyjdziesz stąd. Pojawią się nad Tobą kruki, tak jak jest to w przypowieści o czterech glebach. I będą chciały powybierać ziarno. Moment nowego narodzenia, czy moment rozpoczęcia nowego życia, czy takiego duchowego zapłodnienia, to jest czas, który wyznacza Duch Święty, nie przeocz go. Jeżeli Bóg coś w tej chwili zdradza w Tobie, to musi się stać teraz. Pomódlmy się.